Przemysław Białkowski, podcast. Dzień dobry. Drill, baby, drill. Te słowa Donalda Trumpa na krótki czas zrobiły furorę, choć to może słowo dość kontrowersyjne, bo u jednych furorę, a inni łapią się za głowę i zastanawiają się, no jak to jest możliwe, że właściwie to te wszystkie działania proekologiczne jedną decyzją, jednym słowem czy jednym rozporządzeniem można cofnąć. Ano można, choć trzeba też przyznać, że wiele innych mocno kontrowersyjnych, głośnych decyzji Donalda Trumpa, ale my skupimy się właśnie na tych związanych z ekologią. Razem ze mną Jakub Pawłowski, dziennikarz, ekspert branży odpadowej i autor podcastu Eko bez uników. Dzień dobry, Kuba, witaj.
Witam Państwa serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie, Przemku. Bardzo miło mi zawsze z Tobą się spotkać i chwilę porozmawiać.
To ja dziękuję, że jesteś, Kuba. To jak odbierasz, jak oceniasz te słowa Donalda Trumpa? Czy historia zapamięta go jako człowieka, który wstrzymał zieloną rewolucję?
Być może, tak? To dużo zależy od tego, w jaki sposób na te jego postulaty zareaguje Unia Europejska, bo często w przestrzeni medialnej mówimy tak, że Trump zanegował Zielony Ład, no ale Trump nie ma możliwości wpłynięcia bezpośrednio na legislację europejską, może tylko wskazywać pewne kierunki i tak jak on mówił, na swoim gruncie może robić drill, baby drill i to na pewno wpłynie na przykład na temat odpadów, bo więcej ropy naftowej to też łatwiejsza produkcja plastiku. I teraz, kiedy Trump mówi jednym ze swoich dekretów, kiedy jednym podpisem zmienił i powiedział, że teraz agencje federalne nie będą mogły kupować słomek papierowych, bo te słomki się nie sprawdzają, tylko teraz wracamy do plastiku. Ja widzę, że duża część prawej strony sceny politycznej w Polsce przyklaskuje z wielkim zachwytem tym wszystkim zmianom, dopatrując się w nich jakiejś większej zmiany, która rzeczywiście wstrząśnie posadami tego naszego porządku tutaj na starym kontynencie. Nie mam wątpliwości, czy to do końca tak będzie, ale rzeczywiście Trump ma na pewno rację, wskazując na to, że pewne przepisy gdzieś tam zaczynają bardzo mocno naszą gospodarkę pod względem konkurencyjnym podmywać. Natomiast przyznam szczerze, widzę, jak bardzo wiele osób ekscytuje się tym i cieszy się z tego, że właśnie wracamy teraz do tych słomek, że kwestionujemy te rzeczy. Ja mam wielką obawę, że w tym obecnym czyszczeniu przepisów z nadmiaru biurokracji, z pewnych zbyt rygorystycznych norm, nie wylejemy dziecka z kąpielą. I to nie jest trochę tak, że teraz, kiedy będziemy kwestionować pewne zielone paradygmaty, to zakwestionujemy wszystkie i cofniemy się o kilkanaście, kilkadziesiąt lat do czasów, kiedy nie było żadnych norm, ale te normy, na przykład dotyczące emisji różnych substancji do powietrza z różnych zakładów przemysłowych, no nie wzięły się znikąd. One wzięły się po to, żeby jednak część interesów naszych ochronić. A dzisiaj jest taki trend, nieważne, czy to jest takie, śmakie, jeżeli to jest zielone, do widzenia. I ja akurat jestem bardzo przeciwny temu, uważam, to jest bardzo niebezpieczna strategia, gdzie, mówię, wylejemy dziecko z kąpielą bardzo szybko.
Pytanie brzmi, czy to jest taka powierzchowno-populistyczna strategia, jak ten przykład słomek, o których wspomniałeś, ja bym to może porównał, biorąc pod uwagę, jak dużym zainteresowaniem to się cieszy, jak bardzo to trafia choćby do mediów. Ja bym to porównał do słynnych nakrętek naszych unijnych, jak one bardzo były komentowane przez wszystkich. No więc może to jest tylko taki chwyt pod publikę, a słomki są oczywiście tylko kroplą w tym wielkim oceanie zmian, potrzeb i tych rewolucyjnych, zielono-rewolucyjnych kierunków, które przecież obraliśmy.
Być może to jest rzeczywiście populistyczne, bo weźmy pod uwagę, że naprawdę ze wszystkich tematów ekologicznych kwestia słomek jest akurat kwestią marginalną i tutaj część przeciwników się śmieje z tego, że Unia Europejska nie ma żadnego lepszego pomysłu na ochronę środowiska, tylko zakazuje słomek albo przykręca nakrętki do butelek, a jednocześnie kiedy Trump, no też bym powiedział, przywiązuje dużą wagę, przykłada do tego typu regulacji. To jest jeden z pierwszych aktów, które on podpisuje w tej serii 40 kilku dokumentów, które podpisał. No to też jest to dosyć, bym powiedział, nieistotna zmiana z perspektywy świata. Ja bardzo nie wiem, w jakim to kierunku pójdzie. Myślę, że jesteśmy naprawdę w momencie pewnego przesilenia. Obawiam się, że biznes, który też bardzo niesie na sztandarach w Unii Europejskiej te hasła o zielonym, o zielonej transformacji, o zmianie, o zamykaniu obiegu. Mam też taką obawę, że jeżeli tylko padłoby hasło, słuchajcie, właściwie to już trochę musimy się z tym pożegnać, trochę musimy zmiękczyć te rygory, to ja jestem przekonany, że biznes bardzo szybko by w to wszedł i nie miałby za bardzo jakichś tutaj moralnych przed tym skrupułów. Więc ja obawiam się, że jest ogólnie presja na rynku, presja wśród różnych firm, presja wśród ekspertów, że może rzeczywiście pewne rzeczy należy zmienić. To, co mnie zawsze frustruje w temacie słomek i w temacie tych nakrętek, jest to, że krytyka tego rozwiązania zupełnie ignoruje bardzo wiele innych dobrych rozwiązań, które są akurat w tej dyrektywie wpisane, bo ta dyrektywa, która wprowadziła te nakrętki, na przykład zobowiązuje do tego, aby surowce wtórne były ponownie wykorzystywane przez firmy w nowych opakowaniach. Tak? To jest wymóg z tej dyrektywy SUP. I to jest bardzo ważna zmiana, która zupełnie gdzieś tam przenika pod radarem naszej obserwacji, bo skupiamy się właśnie na tym, co jest widoczne, na tych słomkach i na tych nakrętkach.
Mhm. A rozpatrując to jeszcze w takim szerszym kontekście, czy uważasz, że te decyzje amerykańskie, one rzeczywiście odbiją się na tym podwórku unijnym czy naszym polskim? I czy może my już trochę łapaliśmy tej zadyszki z tymi, chodząc z tymi zielonymi sztandarami, czego przykładem, tak pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jest choćby system kaucyjny, który tak nieudolnie próbujemy w Polsce wprowadzić i ciągle jakoś nie możemy.
Tak, system kaucyjny bardzo chętnie rozwinę w następnym wątku, natomiast odnośnie tej zadyszki to powiem, że rzeczywiście można to zauważyć. Wiele firm, wiele osób z branży wielokrotnie zwracało uwagę na to, że te cele, które sobie stawiamy, są coraz bardziej restrykcyjne, coraz bardziej ambitne, jak to się mówi w tej takiej bańce LinkedInowo-profesjonalnej. Mówi się, że te cele są ambitne. Część osób mówi, że one są nierealistyczne, to znaczy nie jesteśmy na razie w stanie osiągnąć 65% recyklingu odpadów komunalnych. Wizję, że uda nam się zminimalizować liczbę odpadów, też mimo różnych przepisów, różnych regulacji, no nie idą w tą stronę. Produkujemy odpadów coraz więcej, mimo tego, że próbujemy przeciwdziałać ich powstawaniu, że stawiamy na priorytet ponowne użycie. Są pewne narzędzia, które Unia Europejska wprowadza, tylko niestety no, sceptycyzm wobec nich jest duży, bo do tej pory, przyznam, nie udało się jakoś tak spektakularnie rzeczywiście uporządkować tego tematu odpadów. Przez wiele lat wysyłaliśmy odpady, które się nie nadawały do recyklingu, do innych krajów, do Chin, do Wietnamu, do krajów Azji, gdzie to rzekomo było recyklingowane. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co tam się z tym działo. Prawdopodobnie to było spalane albo zakopywane w ziemi.
No tylko, natomiast, że Chiny parę ładnych lat temu powiedziały takie stanowcze stop i o 90% ograniczyły te ilości odpadów przypływających z Europy.
To prawda i wtedy mieliśmy kryzys w Unii Europejskiej przez chwilę, ponieważ zakłady recyklingu, które były w zachodniej Europie przygotowane do przetwarzania najlepszych jakościowo surowców, które do tej pory do nich trafiały, nagle zostały zalane całą masą surowca, który był niestety okropnej jakości. Ten najgorszy surowiec, najgorszy odpad był wysyłany właśnie za granicę. Jak teraz zabrakło tej zagranicy, to przez chwilę był kłopot. Ale na szczęście dla tych firm, dla tych korporacji, no znaleziono inne sposoby i teraz zamiast wywozić do Chin, no to się wywozi do Turcji, wywozi się do innych krajów. Ten proceder cały czas trwa i niestety no on obnaża też jakąś, nie wiem, krótkowzroczność pewnego myślenia albo pewien idealizm, że uda nam się wszystkie te przepisy, wszystkimi przepisami uregulować tą gospodarkę odpadami, która jest niezwykle złożonym mechanizmem. Nie wiem, mam obawy, bo rzeczywiście wiele osób podnosi to, że nie jesteśmy w stanie tych celów wykonać i wiele osób miało problemy, że cały czas windujemy te rygory i te restrykcje, kiedy do tej pory się już z tym nie wyrabiamy. No, gminy nie wyrabiają się polskie z poziomami recyklingu, ale nie tylko polskie gminy. W całej Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie dojść do tego poziomu, który jest oczekiwany. Możemy oczywiście kreatywnie księgować wszystko i możemy biurokratycznie tam jeszcze kilka procent zamotać w jakiś sposób, ale no chyba nie tędy droga, tak? Nie tędy droga. I obawiam się, że nastąpi jakaś zmiana, której być może część branży jeszcze nie dostrzega. Tak jak patrzę na LinkedIna, patrzę na to, w jaki sposób ludzie komunikują się na tematy ESG, na tematy Zielonego Ładu, na tematy odpadów. mam wrażenie, że panuje takie przekonanie, że wszystko będzie po staremu. Ja nie mam szczerze pojęcia, jak to do końca będzie, ale nie wykluczałbym też scenariusza, w którym za kilka lat wszystkie te nasze bardzo restrykcyjne propozycje po prostu zostaną wyrzucone do kosza. I ja nie będę tego zwolennikiem, nie będę klaskał wtedy, bo owszem, tam jest nadregulacja, ale tak jak mówiłem, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo za chwilę, dążąc do tego, żeby dzielić przysłowiowo odpady na 40 różnych frakcji i idealnie każdy z nich recyklingować, zrobi się taki ruch społeczny, który powie, mamy to wszystko głęboko w nosie i wrócimy do składowisk, wrócimy do spalarni, wrócimy do najprostszych metod zagospodarowania odpadów, bo po prostu rachunek ekonomiczny się nie będzie spinał. I mam taką obawę, bardzo bym przed tym przestrzegał, w swoich programach też o tym często mówię, żebyśmy naprawdę dokonali sensownego, racjonalnego przeglądu tych polityk, bo jak przegniemy w tym ciągłym windowaniu oczekiwań wobec konsumentów, segreguj tak, zanoś tak, płać więcej, rób to, tego nie rób. A czy wiesz, że to opakowanie należy rozdzielić na 3 różne materiały? Tego typu materiałów jest dużo w internecie, tak? Ludzie się z tym spotykają. I my często, czego my nie widzimy, ludzie z branży odpadowej, to, że dla wielu osób ekologia jest jednym wielkim zbiorem różnych informacji. I dla nich nakrętki są tym samym, co ETS2, co dyrektywa budynkowa, co zakaz samochodów spalinowych. I w pewnym momencie ja się obawiam, że możemy dojść do pewnej masy krytycznej. Ludzie tak się tym wkurzą, że nawet rozsądne zmiany, jak na przykład ta dyrektywa SUP, która, tak jak mówię, zobowiązuje do wykorzystywania surowca wtórnego, co stwarza rynek dla recyklingu, co jest dobrą rzeczą dla recyklerów. Nawet to zostanie wyrzucone, po prostu w takim duchu, że wycinamy i zaczynamy od zera.
No to jest wszystko ciekawe w kontekście deregulacji, o których ostatnio było przecież bardzo głośno, ale kierunki są zupełnie inne i to tworzenie kolejnych frakcji, o czym pewnie też jeszcze za chwilę powiemy. No ale ja rzuciłem ten temat systemu kaucyjnego. Myślę, że tutaj warto też na moment się zatrzymać i spróbować wyjaśnić, co tak właściwie nie działa, bo też zakładam na takim poziomie, z takiej perspektywy przeciętnego Kowalskiego, no, trudno sobie wyobrazić, żeby taki system kaucyjny, który z powodzeniem działa od kilkudziesięciu lat w innych krajach, no, mógł stanowić jakiś problem dla 40-milionowego kraju, jakim jest Polska, członka Unii Europejskiej od wielu lat i tak dalej. Możemy mówić, wskazywać wiele wskaźników, które pokazują nasz wzrost, a tutaj no, wykładamy się na czymś zupełnie prostym, a może Bo to jest jedna sprawa, to taka, powiedziałbym, nieudolność, a może to jest jednak kwestia bardzo mocnego lobbingu ze strony biznesu, któremu zupełnie nie na rękę jest wprowadzanie tego systemu, albo inaczej, no, opóźnienie go maksymalne, no to jest coś, na czym ten biznes zyskuje.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście tutaj ściera się wiele interesów. Ja obserwowałem to od kuchni i od wielu różnych stron. I rzeczywiście jest taka sytuacja, można zadać pytanie, tak jak tutaj ty je sformułowałeś bardzo trafnie. Dlaczego tak prosty system relatywnie, gdzie mamy po prostu maszyny, do których oddajemy te opakowania i to już się sprawdziło w innych krajach, dlaczego tak trudno jest to wdrożyć w Polsce? No, problemów jest kilka i powiem szczerze, że im bardziej się w to wchodzi, im głębiej się patrzy w szczegóły, tym więcej niuansów wychodzi. Bo z jednej strony dla nas, dla konsumentów to jest proste, że my oddajemy to opakowanie, ale teraz to opakowanie musi być zliczone, ono musi być odpowiednio odnotowane w systemie. Mamy prawdopodobnie, znaczy będzie w Polsce kilku operatorów, którzy zarządzają tym systemem i zarządzają tymi butelkami, takimi pośrednikami pomiędzy firmami typu Coca-Cola czy Pepsi, które wprowadzają te napoje, a tymi recyklerami, którzy potem je przetwarzają. Ci operatorzy są pośrodku, którzy będą właśnie łączyć jednych z drugimi. No i teraz ci operatorzy, jest ich kilku. W innych krajach, na przykład w Niemczech jest jeden operator. Nie, przepraszam, w Niemczech też jest kilku operatorów, ale w większości krajów jest jeden operator. I teraz tak, jeżeli mamy kilku operatorów, oni muszą się nawzajem widzieć. Oni muszą mieć ze sobą zgrane systemy informatyczne. Mówimy, słuchajcie, o kilku, szacunki są, że to będzie 10 miliardów sztuk opakowań. Włącznie butelek plastikowych, szklanych i puszek aluminiowych. Więc 10 miliardów sztuk opakowań przejdzie przez ten system. Za nimi muszą iść pieniądze. Tak? Te pieniądze muszą być transparentnie rozliczane. Wszystkie butelki muszą być zliczane w kilku punktach, żeby nie było tak, że gdzieś dochodzi do pewnych nadużyć, pewnych nieprawidłowości finansowych. Więc to wydaje się proste, ale tak pod względem technicznym jest dosyć trudne. Mówiłeś o kwestii biznesu i sprzecznych tutaj interesów. Rzeczywiście strona samorządowa, bym powiedział komunalna, była bardzo przeciwna wprowadzeniu tego systemu i mocno lobbowała, chyba wciąż lobbuje za tym, żeby ten system wszedł później, bo dla nich to oznacza konkretne straty i z ich perspektywy jest to system, który jest trochę taką, bym powiedział, naroślą na już w miarę dobrze funkcjonującym systemie, jest pewnego rodzaju fanaberią. Tak to przedstawia ta strona samorządowa. Jest w tym pewna racja, mogę to rozwinąć, natomiast widzisz, jak mówimy o tym, że biznesowi zależy, tutaj są różne interesy, bo z jednej strony biznes to jest bardzo szerokie pojęcie, bo w ramach biznesu mamy zarówno firmy komunalne, które właśnie odbierają od nas te śmieci, przetwarzają je i potem sprzedają te surowce wtórne. To jest w jakimś stopniu biznes, ale biznesem są też firmy, które wprowadzają te napoje na rynek, bo one chcą mieć dostęp do właśnie tego surowca wtórnego, one chcą mieć dostęp do tych butelek, bo one mają te wymogi, że muszą te butelki recyklingować, więc te firmom napojowym zależy, żeby ten system kaucyjny wszedł, bo dzięki temu będą mogły wykonywać te wszystkie zobowiązania unijne, ale jest też jeszcze trzecia strona tego biznesu, czyli biznes, który najwięcej skorzysta tak naprawdę na systemach kaucyjnych, to jest ten biznes, który sprzedaje automaty. Pamiętajmy też o tym, Polska będzie drugim największym rynkiem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o system kaucyjny. Będzie drugi największy system kaucyjny w Polsce. Mamy kilkanaście tysięcy placówek handlowych, w których będą musiały stanąć automaty. Jeżeli jeden automat kosztuje od 50 do 100 tysięcy złotych, to możemy łatwo policzyć, że to jest kilka miliardów złotych, które mogą teraz wpaść w ręce kilku firm. A tych firm, które produkują automaty, nie ma 30 na rynku, tylko jest kilka. Więc im też zależy, aby ten system wszedł możliwie na jak najszerszą gamę opakowań. Oni to argumentują kwestią środowiskową, że powinniśmy zbierać to i to i tamto, bo to jest skuteczne i efektywne.
Przepraszam, jak mówisz o gamie opakowań, no to od razu nasuwa się myśl, co z małpkami. No jak to ludziom wytłumaczyć? Dlaczego te małpki, których z drugiej strony mówi się przecież bardzo dużo, jak dużo ich, nie wiem, milion dziennie czy 2 miliony, to są jakieś abstrakcyjne sytuacje, liczby i nagle okazuje się, że to nie działa, chociaż te małpki, polskie małpki producentów polskich mocnego alkoholu są uwzględniane na przykład w systemie kaucyjnym w Rumunii. I to działa, tam się da, a u nas? Mhm.
No to jest zaskakujące rzeczywiście, bo tutaj wszyscy zachodzą w głowę, nawet albo inaczej, przede wszystkim strona społeczna, przede wszystkim osoby o bardzo takim ekologicznym podejściu. No bo rzeczywiście to jest zasadne pytanie. Jakiś czas temu robiliśmy w ramach mojej współpracy, w ramach EcoBeskantów, robiliśmy takie badanie, jakie są jak Polacy postrzegają zanieczyszczenie środowiska w Polsce. Czy uważamy, że Polska jest zaśmieconym krajem, czy nie? No i tutaj wyniki były dosyć ciekawe, bo jest duża grupa ludzi, mniej więcej co trzeci Polak, który uważa, że Polska jest zasadniczo czysta i nie ma tutaj takiego problemu, ale jednym z najczęściej widzianych w przestrzeni publicznej odpadów są przede wszystkim niedopałki papierosów. 79% osób widziało niedopałki. Na drugim miejscu są małpki, na trzecim dopiero są opakowania inne, w tym również butelki plastikowe. Więc rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli iść tropem czysto ekologicznym, to naturalne jest, że powinniśmy właśnie włączyć te małpki do tego systemu kaucyjnego. I ja przyznam, szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tak jest, bo akurat chyba wielu by na tym zależało, żeby to włączyć. Nie pamiętam, jaka była do końca argumentacja ministerstwa, bo w pierwotnym projekcie ustawy, jak sięgałem pamięcią do 2022 roku, kiedy tę ustawę przyjmował pan wiceminister Jacek Ozdoba z poprzedniej ekipy rządzącej, to tam właśnie w rozmowach wątek tych małpek był bardzo mocno akcentowany. Później dziś na etapie prac legislacyjnych, no nie wiem, czy to udało się wylobbować wyrzucenie tego poza nawias tego systemu. Przyznam, że nie mam pojęcia, bo faktycznie wydaje się, że to jest jeden z tych odpadów, który faktycznie widzimy. Ja go widzę często, on się wala, to jest dobre jakościowo szkło, jednolity pod względem objętości odpad, tak? To jest, można to jakoś w miarę, jest to sformatowane, jest to dosyć jednolite. Dziwię się, szczerze się dziwię, bo to powinno być ujęte w systemie kaucyjnym.
Uważasz, że ten październik tego roku to jest realny termin, czy to się będzie jeszcze przesuwało?
Ja myślę, że to ruszy, wiesz, jednak pomimo różnych prób, to jestem przekonany, że jednak na dalsze kompromisy tutaj ministerstwo nie będzie mogło pójść też z takiej kwestii czysto wizerunkowo-politycznej. No, powiedzmy, jedno przesunięcie było akceptowalne, był duży nacisk z różnych stron, trwała o to walka i przepychanie tego, żeby jeszcze może to przedłużyć.
W międzyczasie to już dwa przesunięcia nastąpiły, to nie wiem, czy zaraz trochę.
Tak. To są dwa przesunięcia. No, argumentacja z tej strony, która by chciała to przesunąć, jest taka, że należałoby ten system wdrożyć równolegle z tą dużą, wielką reformą, czyli rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, nad którą trwają teraz prace. Ja sam przyznam, jestem tego zdania. Ja byłem tego zdania od samego początku, że rzeczywiście system kaucyjny będzie skutecznym narzędziem jako dodatek do dobrze funkcjonującego systemu ROP. Poszło inaczej, zaczęliśmy od drugiej strony, w branży mówi się, że zaczęliśmy budowę domu od dachu, a nie od fundamentów. No, ja się gdzieś mogę pod tym podpisać, więc myślę, że to jednak ruszy, natomiast to nie ruszy pewnie w tak spektakularny sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo ja też przed tym przestrzegałem, że nawiązując do tego, co mówiłem na początku o tej niechęci Polaków do ekologii, o tym zniechęceniu wynikającym z nadmiaru różnych regulacji, ja się boję, że jeżeli ten system kaucyjny z dużą pompą odpalimy od października i powiemy, że słuchajcie Polacy, teraz tak zbieramy i takie są zasady, ale ten system nie będzie sprawny, jednak będzie miał masę trudności czysto logistycznych, nie będzie to blisko do tego sklepu, do tego punktu. Te automaty mogą nie działać na początku, będą różne problemy. To ja się po prostu niezwykle boję ogromnej niechęci, która się w ludziach wzbudzi i wtedy system kaucyjny, który dla wielu ludzi może być po prostu przykładem kolejnej nadregulacji, bo będzie tak, że będziemy płacić więcej za opakowanie, bez dyskusji nie będziemy płacić więcej, bo będziemy tą kaucję mieć doliczaną. I wiele osób powie tak, no ale co to dla mnie za korzyść? Ja nie odzyskuję tych pieniędzy tak, że ja sobie oddaję i dostaję dodatkowe 50 groszy. Ja dostaję to, co już zapłaciłem, czyli dla mnie to jest neutralne. A mam dodatkowy obowiązek, bo muszę z tym gdzieś iść. Muszę to na przykład teraz trzymać gdzieś tam pod zlewem, gdzie normalnie bym wyrzucał żółte, to teraz muszę mieć żółty pojemnik na tworzywa i metale i obok mieć tę osobną siatkę na te butelki. Więc dla wielu mieszkańców to może być tylko i wyłącznie dodatkowy obowiązek, dodatkowe obciążenie. I ja się boję, że jeżeli to nie będzie dobrze przeprowadzone, no to po prostu mówię, ludzie się zniechęcą, bo ludzie powiedzą, no proszę, kolejna reforma, wydali pieniądze, nastawiali tych automatów, a nic z tego dalej nie wynika, ja mam tylko gorzej. Ja bardzo bym nie chciał, żeby taki pogląd był, bo fiasko jednej takiej reformy rozlewa się w moim odczuciu na dużo więcej sektorów, dużo więcej segmentów niż tylko ten jeden temat dotyczący odpadów.
Bardzo pesymistycznie do tego podchodzisz. Ja nie podzielam twoich obaw. Uważam, że w tej sytuacji jednak to jest bardzo prosty mechanizm. No jakby mało to, że te napoje będą droższe o koszt tej kaucji. No my do tego dosyć szybko się przyzwyczajimy. Po prostu no pewne rzeczy drożeją i my się do tego przyzwyczajamy. Tak. Natomiast no jednak ja traktuję to jako swego rodzaju marchewkę i to, że ta butelka jest i zamiast ją wyrzucić w krzaki czy wyrzucić do tego żółtego pojemnika, zaniosę ją do sklepu, do którego i tak chodzę, no uważam, że to nie jest jakaś wielka trudność, a te pieniądze w jakimś sensie będą namacalne i będą dowodem na to, że to działa, jeśli oczywiście technicznie będzie działało. Natomiast, bo sporo
bardzo powiedziałeś... możliwe. Nie będę się sprzeczał, bo rzeczywiście ten element marchewki jest widoczny i to może być dla ludzi zachętą, że zobaczą te pieniądze. Ja tylko ad vocem dodam jedną rzecz. Ja ostatnio liczyłem, bo jak kupuję na przykład dwie butelki napoju gazowanego, który lubię pić, niestety to jest moja słabość, płacę za niego w jednej sklepie 17 zł po promocji z jakąś tam moją kartą. No i słuchajcie, jeżeli ja teraz płacę 17 zł za dwie butelki i dostanę za każdą z nich 50 groszy, to z mojej perspektywy 17 zł a 18 zł nie robi mi specjalnie dużej różnicy. Więc obawiam się, że może być też grupa ludzi, która nie będzie specjalnie starała się w tym systemie uczestniczyć, ale być może wtedy ci tak zwani zbieracze wyciągną po prostu te opakowania i zaniosą je do sklepu rzeczywiście. No, znaczy ja nie będę się sprzeczał z tym, że te systemy są efektywne, no bo w każdym kraju, w którym one działają, one po kilku latach rzeczywiście osiągają bardzo wysokie poziomy zbiórki, więc coś jest na rzeczy, że one są skuteczne, tak? I pewnie mieszkańcy rzeczywiście jakoś prędzej czy później do tego się przyłączą.
To teraz jeszcze o innym przepisie, który jest dobrym przykładem no coraz mocniejszej regulacji, a jednocześnie tu z kolei moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz, dosyć martwym przepisem, czymś co będzie bardzo trudno wyegzekwować, ale pewnie ty masz większą wiedzę jak to funkcjonuje. Mówię oczywiście o kolejnej frakcji, czyli o tekstyliach, które teoretycznie od początku roku według prawa powinniśmy zawozić do PSZOK-ów. Czy tak się dzieje? Czy PSZOK-i są przygotowane, przeładowane? Jak to wygląda od tej praktycznej strony?
Widzisz, to jest bardzo dobre pytanie, co tak naprawdę wydarzy się z tymi odpadami, jakie zbierzemy, bo to, że rzeczywiście mamy selektywną zbiórkę od 1 stycznia, jest, wydaje mi się, takim obowiązkiem, który na wiele gmin, na wielu mieszkańców spadł trochę niespodziewanie. To znaczy, no, gminy oczywiście wiedziały o tym, że takie przepisy wejdą, natomiast myślę, że mieszkańcy mogą być zaskoczeni, bo nie było żadnej kampanii edukacyjnej na ten temat. Są pojedyncze informacje o tym, że niekoniecznie musimy zbierać to w dodatkowym kuble, że wystarczy po prostu te stare jakieś szmaty, obuwie i tak dalej trzymać. I raz na jakiś czas po prostu zanieść do tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czy do jakiejś zbiórki lokalnej, które też będą organizowane. Przyznam szczerze, że widzę, że gminy dopiero chyba się za to jakoś powoli zabierają. Tym poziomem minimum jest to, że można te odpady zawieźć do PSZOK-u, ale z drugiej strony wiele osób nie chce jeździć do PSZOK-u, bo PSZOK może być daleko, niekoniecznie jest dostępny. Często PSZOK jest otwarty od godziny 10 do 18 w ciągu dnia, na poniedziałek, piątek, a na weekendzie już nie jest. Więc ktoś, kto ma do wyrzucenia jakieś kilka starych odpadów, ja przeglądałem komentarze pod tymi pod wpisami, pod artykułami na temat tego nowego obowiązku. No i ludzie pytają, no to co, to będę teraz z jedną skarpetką musiał jechać do PSZOK-u? No nie musisz jechać z jedną skarpetką do PSZOK-u, nie róbmy już tego absurdu. Ale faktycznie, no trochę zbieramy tych starych jakichś ubrań i kiedyś, no, można je oddawać do Caritasu, można je oddawać do tych kontenerów, które stoją już i tam gdzieś te odpady, te tekstylia są przechowywane i są potem zbierane. Problemem jest tak naprawdę to, co się później z nimi wydarzy, bo my możemy je zebrać selektywnie, ale właściwie nie ma w Polsce ani w Unii Europejskiej jakichś wielu zakładów do przetwarzania tego typu materiałów. Więc brutalnie mówiąc, o tym się nie mówi, to jest może kontrowersyjne, ale tak naprawdę większość tych odpadów trafi do spalenia, brutalnie mówiąc, bo one mają wartość kaloryczną, nie ma za barddo gdzie ich przekazać. No wyobraźmy sobie, one trafią do tych wszystkich naszych sortowni, sortownie to przesieją, wybiorą, pozbędą się jakichś zanieczyszczeń i pobelują to i co dalej mają z tym zrobić? Właściwie no, kto ma to odebrać? Nie ma kto tego odebrać. To jest jeden z wielkich problemów tej legislacji, że z jednej strony stwarzamy takie zachęty, aby coś robić, ale z drugiej strony brakuje tego rozwiązania na samym końcu, brakuje zakładów recyklingu i jest przekonanie, że one się rozwiną, że jak rynek zobaczy komunikat, że zbieramy tekstylia, to za chwilę powstaną zakłady do przetwarzania tekstyliów. Tylko zanim to powstanie, to minie kilka lat. I co się wydarzy w międzyczasie? Na to właściwie nie ma odpowiedzi. To trzeba byłoby ministerstwo spytać, no bo naprawdę tutaj jest duży problem z tym, co się potem wydarzy z tymi odpadami. Możemy je zebrać selektywnie, tylko potem nie ma gdzie ich zawieźć, nie ma ich jak przetworzyć. Więc do tej pory one dzisiaj są przetwarzane właśnie tak, że one są po prostu mielone razem z resztą plastików, gumy i innych odpadów, które mają wartość i trafiają jako paliwo alternatywne do spalarni albo do cementowni. Dzisiaj te szmaty są właśnie mielone i trafiają tam, więc pytanie, czy nie będzie tak teraz z tymi odpadami zbieranymi selektywnie, co przecież jest zupełnym przeciwieństwem tego, co chcemy, no bo przecież nie chcemy zbierać selektywnie odpadów po to, żeby je zmielić i spalić, tylko żeby je przetworzyć. Ale jak nie ma gdzie je przetworzyć, no to co się z tym stanie? Na składowiska je upchniemy, zasypiemy nimi jakąś tam dziurę? No nie bardzo jest na to pomysł, szczerze. To jest duży problem, bardzo duży problem.
W kontekście tego, o czym mówiłeś, myślę, że są jeszcze dwa ciekawe przykłady, jak to skutecznie działa, czyli elektroodpady, które są realnie bardzo cennym surowcem i zakłady, które to przetwarzają, wręcz zabiegają o to, żeby ten surowiec pozyskać, tak samo oddawane zresztą do PSZOK-ów, ale też w inne miejsca. Ale innym jeszcze przykładem, w którym to nie działa, bo nie ma tej infrastruktury, są opakowania tak zwane biodegradowalne. Takich opakowań mamy mnóstwo, ale realnie co się z nimi działa? Czy żeby one były bio zdegradowane, to nie jest tak, że one rzuci się w krzaki, to się samo zrobi, samo nastąpi. Potrzebne są specjalistyczne zakłady, których z tego co wiem też nie ma wystarczająco dużo. Rozwiń proszę te kwestie.
Tak, no nie chciałbym tutaj rzucać jakichś oskarżeń w stosunku do firm, które tego typu produkty wprowadzają na rynek, no bo mają na pewno jakieś certyfikaty i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, no, w branży panuje dużo wątpliwości na temat tego, czy to rzeczywiście się przetwarza. No bo wyobraźmy sobie tak, jeżeli firma odbiera w brązowym pojemniku te odpady biodegradowalne, tak? Pomijmy to, że tam jest masa folii, bo ludzie wyrzucają to w folii, bo nie chcą się babrać w tym, co po prostu rozkłada się w tym worku, więc wyrzucają z całym workiem. To jest sortowanie na sortowni. No ale teraz, jeżeli wyrzucimy tam kilka opakowań biodegradowalnych, to w jaki sposób one mają zostać wybrane z tego strumienia, żeby być jakoś inaczej przetworzone? One nie zostaną wybrane. Ten facet, który sprawdza czystość w altanie, powie, no ale to jest zanieczyszczone, bo ja nie wiem, czy ten, no, czy ten akurat ta folia
jest biodegradowalna, czy nie.
Czy ona nie jest biodegradowalna, tak? No, ciężko jest to rozstrzygnąć, albo jeżeli jest biodegradowalna, to być może w bardzo konkretnych warunkach dotyczących, nie wiem, wilgotności, temperatury, warunków tlenowych, beztlenowych i tak dalej. I to się rzeczywiście pewnie rozłoży wcześniej niż plastik, który rozkłada się 400 lat, ale ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie. Myślę, że przez chwilę taka moda się pojawiła i zaczęto promować tego typu rozwiązania, biodegradowalne folii, biodegradowalne opakowania, na przykład na catering dietetyczny, na wszelkiego rodzaju diety pudełkowe są czasami w takich opakowaniach. Ja naprawdę mam wątpliwość, czy to jest przetwarzane, ale teraz mówię, nie chcę być tym, który będzie kwestionował te praktyki, bo nie mam pojęcia szczerze. No nie jest to tak duży wolumen tych odpadów, żeby rzeczywiście teraz budować jakąś przypisano im specjalnie instalacje, więc one tak gdzieś krążą i naprawdę nie mam pojęcia, jaki jest ich dalszy los, ale obawiam się, że one nie trafiają do recyklingu, no bo tak naprawdę gdzie miałyby trafić do recyklingu? Może trafiają do, są rozkładane na kompost, są rozkładane na stabilizat. Nie mam pojęcia, naprawdę, wiesz. Niestety pojawiła się taka moda przez chwilę na te opakowania. Tak jak na papierowe kubeczki, które są zastępują w restauracjach, w różnych kawiarniach te plastikowe,
które mają sobie plastik.
Rzekomo lepsze, to są opakowania wielomateriałowe, bo tam... No właśnie, i to jest też taki przykład, że z jednej strony mamy coś, co wydaje się ekologiczne, trochę mam wrażenie, że to jest kuszenie różnych konsumentów i żerowanie na pewnej wrażliwości osób, które chcą dbać o środowisko, że nie chcemy być tymi śmieciarzami, którzy cały czas tylko wyrzucają rzeczy, więc jest w pewnej grupie ludzi taka pokusa i chęć, żeby faktycznie zrobić coś dobrego dla środowiska i być może to jest dla nich atrakcyjna oferta, już tak czysto biznesowo patrząc, że jest to jakiś segment rynku, gdzie można trochę zyskać na tej wrażliwości ekologicznej.
Ciekawe czasy, bardzo wiele niewiadomych, szczególnie w tym globalnym kontekście, od którego zaczęliśmy. I o tym wszystkim rozmawiałem z Jakubem Pawłowskim, dziennikarzem, ekspertem branży odpadowej, autorem podcastu Eko bez kantów. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
A my widzimy się w kolejnym odcinku podcastu w Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.